Agencja Rozwoju Przemysłu obchodzi dziś swoje 30. urodziny. Z tej okazji w warszawskiej siedzibie spółki zorganizowana została konferencja oraz warsztaty dla przedsiębiorców. Spotkanie zainaugurowało całoroczne obchody 30-lecia istnienia agencji.
Konferencja została poświęcona kierunkom rozwoju polskiego przemysłu oraz działaniom, jakie podejmuje państwo na rzecz jego transformacji.
Gościem specjalnym wirtualnej debaty był premier Mateusz Morawiecki. Prezes Rady Ministrów w swoim wystąpieniu podziękował za 30 lat działalności ARP.
Dziś, po 30 latach działalności Agencji Rozwoju Przemysłu, wiemy, że spełniła swoje zadanie, pomagając dziesiątkom firm przeprawić się przez wzburzone morze transformacyjnych przemian. Wszystkim, którzy dołożyli wysiłku do tej pracy, serdecznie dziękuję. W ciągu ostatnich lat Agencja Rozwoju Przemysłu dojrzała do realizacji nowych zadań. Jeszcze niedawno miałem przyjemność brać udział w otwarciu pierwszego Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu. Od tego czasu nie minęły nawet 2 lata, a już dziś otwiera się 7. takie centrum. Z dumą przyglądam się sukcesom przedsiębiorców, którzy współpracują z Agencją Rozwoju Przemysłu w specjalnych strefach ekonomicznych zarządzanych przez spółkę.
Premier Mateusz Morawiecki objął swoim patronatem całoroczne obchody 30-lecia Agencji Rozwoju Przemysłu.
Spółka zajmuje się wspieraniem polskich przedsiębiorców, zarówno tych z udziałem Skarbu Państwa, jak i prywatnych. Angażuje się m.in. w przemysł kolejowy, stoczniowy, motoryzacyjny i wydobywczy.
Z funkcją prokuratora wiążą się przywileje, ale też określone obowiązki, przypomniał poseł Marek Ast, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
A to całe zamieszanie, jakie powstało w części środowiska po decyzji prokuratury krajowej, zdaniem polityka wynika z niezrozumienia, czym jest służba prokuratorska.
Fala krytyki w mainstreamowych mediach wylała się także na prezydenta Andrzeja Dudę, który, odnosząc się do delegowania prokuratorów do odległych jednostek, powiedział, że ten zawód można zmienić i jest tu wiele możliwości.
Z opinią prezydenta zgadza się poseł Marek Ast, który wskazał, że jest to służba z dużym zakresem niezależności prokuratorów, ale również określoną podległością.
Jeżeli decyzją przełożonych prokurator zostaje przeniesiony do innej pracy, w innej części kraju, no to w sposób oczywisty, skoro zgodził się na podjęcie prokuratorskich obowiązków, no to też powinien wykonywać polecenia służbowe. W tej sytuacji oczywiście to całe larum wynika z niezrozumienia tego, z czym wiąże się służba prokuratorska. I ja uważam oczywiście, że pan prezydent ma absolutną rację. Natomiast prokuratorzy w stosunku do których tego rodzaju decyzje zostały podjęte, powinni wyłącznie na drodze służbowej próbować je wzruszyć, jeżeli są z nich niezadowoleni, a nie biegać do mediów i skarżyć się.
A mowa o decyzji prokuratury krajowej, która oddelegowała 18 prokuratorów do jednostek, które najmocniej dotknęła epidemia. Uzasadniono to potrzebą usprawnienia prowadzenia postępowań w najmniejszych i najbardziej obciążonych pracą jednostkach.
Jednak według części środowiska prawniczego delegacje wybranych prokuratorów są elementem bezprawnych represji.
Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń zapowiedział, że związkowy projekt będzie podstawą rozmów o umowie dla górnictwa.
Dokument ma określić szczegóły transformacji sektora węglowego. Związkowcy i rząd wznowili dziś w Katowicach rozmowy na ten temat.
Artur Soboń, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, powiedział przed spotkaniem, że dziś nie należy się spodziewać konkretów.
Jak zapowiedział, dokument będzie konsultowany z przedstawicielami wielu resortów.
Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat szczegółów, ale to z całą pewnością nie będą ostatnie rozmowy i z całą pewnością te rozmowy będą musiały być w gronie różnych ministrów z różnych resortów, którzy są odpowiedzialni za poszczególne kwestie, tak aby doprecyzować te zapisy, aby strona społeczna i rząd absolutnie rozumieli to samo, co tam jest napisane i aby one były możliwie precyzyjne i aby pomogły nam w tych dwóch celach, które pan przewodniczący Dominik Kolosz postawił, czyli z jednej strony wsparcie dla sektora, z drugiej strony transformacja śląska. Zobaczymy, na ile to się uda pogodzić, ale intencją naszą jest to, aby pracować już w takim trybie roboczym.
Rząd planuje zamknięcie większości kopalń do 2049 roku. Polska została zmuszona do rezygnacji z węgla. Do 2050 roku Unia ma być obszarem zeroemisyjnym.
Energetyka w naszym kraju oparta jest dziś w głównej mierze na węglu. Zmiana miksu energetycznego będzie kosztowała Polskę setki miliardów złotych.
Ruszyła druga edycja konkursu literacko-plastycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych poświęconego zbrodni katyńskiej. Szczegóły ogłoszono podczas konferencji prasowej w Sejmie.
Polskie serce pękło, Katyń 1940. To konkurs, którego pierwsza edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży wiedzy na temat zbrodni katyńskiej, a także propagowanie idei patriotyzmu. Tegoroczny konkurs przeprowadzony jest w trzech kategoriach. Pierwsza to kategoria plastyczna, gdzie zadaniem uczestnika jest stworzenie projektu plakatu na temat związany ze zbrodnią katyńską. Druga to literacka, w której uczeń przygotowuje pracę pisemną na temat współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego. Ostatnia kategoria to przygotowanie tekstu piosenki. Myślą przewodnią drugiej edycji jest współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego, wskazuje marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
Pokolenie wojenne powoli odchodzi. Obowiązkiem naszym i młodego pokolenia jest przechowywać i pielęgnować nasze polskie tradycje. Wszystko to, co było przełomowe, ważne w naszym życiu, ale także tragiczne. A z drugiej strony chcieliśmy odkłamać zafałszowany obraz zbrodni katyńskiej, która przecież funkcjonuje także w obiegu publicznym. Wydawało nam się i okazało się to słuszne, że musimy znaleźć jakąś atrakcyjną formę, żeby młodzież zechciała się tym zainteresować. I tą atrakcyjną formą okazał się konkurs.
Prace konkursowe należy nadsyłać do 19 marca do Kancelarii Sejmu. Na laureatów w każdej z kategorii czekają nagrody. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontynuuje akcję UOKiK testuje, w ramach której sprawdza jakość produktów codziennego użytku. Tym razem urząd wziął pod lupę pieluchy dziecięce dostępne w sklepach sieciowych, lokalnych i dyskontach.
Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie i grudniu ubiegłego roku. Kontrolerzy sprawdzili m.in. chłonność i wytrzymałość pieluch.
Łącznie wykonano 230 testów. O szczegółach mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny.
Pracownicy laboratoriów UOKiK-u weryfikowali absorpcję wilgotności, rozciągali, zapinali i odpinali. Wykonali w sumie 230 różnych testów. Na ich podstawie oceniliśmy ogólną jakość pieluch. Ponadto określiliśmy stosunek jakości do ceny produktu i obliczyliśmy koszt jednej pieluszki. Poza testami laboratoryjnymi zbadaliśmy również właściwości użytkowe pieluch. W raporcie wyjaśniamy, jak działa wskaźnik wilgotności, do czego służą specjalne kanały w pieluszkach oraz co sprawia, że pielucha lepiej dopasowuje się do ciała dziecka.
Najnowszy raport oraz wyniki testów dotyczących pieluch dziecięcych można znaleźć na stronie uokik.gov.pl.
Wcześniej w ramach akcji sprawdzono m.in. jakość i skuteczność tabletek do zmywarek oraz płynów do mycia naczyń.
Był to serwis na antenie Radia Maryja.